27 dzień miesiąca maja, poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat, oczywiście dotyczący wyborów do Europarlamentu. Witam serdecznie na naszej radiowej antenie pana doktora Grzegorza Piątkowskiego, politologa. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Obóz Zjednoczonej Prawicy, panie doktorze, wyprzedza Koalicję Europejską o kilka punktów procentowych. Partię rządzącą poparło blisko 46% głosujących. Na Koalicję Europejską głosowało nieco ponad 38%. To wyniki z ponad 99% komisji wyborczych. Poprosimy o pierwsze komentarze dotyczące tych wyników. One znacznie inaczej przedstawiały się chociażby wczoraj o godzinie 21:00 podczas trwającego wieczoru wyborczego. Ta odległość pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Europejską była znacznie mniejsza.
Rzeczywiście, wynik jest przygniatający z korzyścią dla Zjednoczonej Prawicy. Natomiast weźmy pod uwagę, że ten wynik jest nie tylko większy od Koalicji Europejskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale jest to wynik większy od sumy Koalicji Obywatelskiej i Wiosny Biedronia. Także jest to świetny prognostyk też na wybory październikowe. Oczywiście jest to wielkie zadanie też dla Zjednoczonej Prawicy, aby właśnie taką gigantyczną przewagę utrzymać. Natomiast myślę, że społeczeństwo widzi, że dobre rzeczy dzieją się w Polsce i to znajduje odbicie właśnie w tych wynikach, bo dotychczas nikt nie był w stanie aż tak dobrego wyniku uzyskać, ale też wiele rządów wcześniejszych dbało o sprawy Polski w tak umiarkowany sposób. A tutaj na każdym polu rząd Zjednoczonej Prawicy widać wyraźnie, że rzeczywiście stara się o to, żeby dobro nasze, dobro Polski było na pierwszym miejscu i cieszę się, że ludzie doceniają to, cieszę się, że to przekłada się też na wielką mobilizację społeczną, bo mamy też jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy wskaźnik tych, którzy poszli do wyborów.
Tak, 45,61% to najwyższy wskaźnik frekwencji z dotychczasowych wyborów do Europarlamentu w Polsce.
Zgadza się i to jest to wskaźnik o wiele procent wyższy od wszelkich wcześniejszych. Także widzimy też aktywizację społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy dzisiaj już nikt nie powie, że Zjednoczona Prawica wygrała tylko dlatego, że w domach pozostało 70% osób. Te wyniki zbliżają się już do wyników frekwencji przy wyborach sejmowych i prawdopodobnie oczywiście też dzięki tak dużej mobilizacji mamy szansę spodziewać się może nawet 60-procentowego wyniku jesienią. To wszystko w niesłychanie pozytywny sposób świadczy o polskiej demokracji, o tym, że staje się ona demokracją dojrzałą, o tym też, że ludzie w końcu zdecydowali się tak gremialnie wziąć swój los w swoje ręce, wyrażając to właśnie przy urnie, głosując na swojego wybranego kandydata. No, a wyniki już mówią oczywiście same o sobie.
Panie doktorze, jeszcze wczoraj wieczorem nad progiem wyborczym była Konfederacja. Dzisiaj rano okazało się jednak, że są pod progiem wyborczym. Konfederacja nie wchodzi do Europarlamentu. Nowy projekt polityczny, także konsolidacja pewnych sił, między innymi także sił narodowych. Jak należy patrzeć na ten projekt, który pojawił się na polskiej scenie politycznej?
Sama sytuacja jest dosyć zbliżona do Koalicji Obywatelskiej, ponieważ rzeczywiście Korwinowi udało się, chociaż w takim negatywnym niestety słowa znaczeniu, zjednoczyć pod swoimi skrzydłami całą masę dziwnych ludzi, tak trzeba o nich mówić. A też trzeba powiedzieć, że niestety tym paliwem, jaki oni postawili, stał się w pewnym momencie taki radykalny, ostry antysemityzm, na który nigdy nie powinno być miejsca na scenie politycznej, nie tylko polskiej. Dlatego ten wynik, nieprzekroczenie przez nich progu, też świadczy właśnie o dojrzałości społeczeństwa polskiego. Też świadczy o tym, że nie da się nabrać na kolejne szaleństwo. Na te kilka procent poniżej progu, no, z jakichś tam względów na obietnice czy zapewnienia, czy jakieś dziwne pomysły Korwina i wszystkich jego przybocznych obecnych, zmieniających się też zresztą jak w kalejdoskopie, po prostu nie stawiają. To jest też istotne niesłychanie, jeśli chodzi o polską pozycję na arenie międzynarodowej. To znaczy, jeśli by rzeczywiście europosłowie z Konfederacji z takim programem i taką retoryką na ustach weszli do Parlamentu Europejskiego, byłoby to zwyczajnie ośmieszenie Polski i tutaj należy się cieszyć, że do takiego ośmieszenia nie dojdzie.
Kukiz 15, o wiele, wiele gorszy wynik niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. Co z propozycją antysystemową w kontekście wyborów do Europarlamentu? No i na pewno to ugrupowanie musi wyciągnąć poważne wnioski przed wyborami jesiennymi do naszego parlamentu.
To rzeczywiście dla Kukiza jest duży problem, natomiast mamy tutaj okazję zaobserwować właśnie sinusoidę poparcia dla partii antysystemowych, jaka dotychczas w Polsce istniała, bo mieliśmy kiedyś jeszcze wyśmiewaną Polską Partię Przyjaciół Piwa, mieliśmy później Samoobronę, mieliśmy Ruch Palikota, wszelkie jakieś takie dziwne formacje, które łączyła jedna kwestia, czyli agregowanie elektoratu buntu. Kukizowi w pewnym momencie to się udało, natomiast duża część tego elektoratu dzisiaj przepłynęła i do Wiosny Biedronia, ta lewicowa część elektoratu buntu, do Wiosny Biedronia jako świeżego takiego, choć też efemerycznego tworu na scenie politycznej polskiej, a część przeszła z narodowcami, z nacjonalistami, przeszła właśnie do Korwina. I to są te dwa czynniki, które spowodowały odejście wyborców od Kukiza. Jeśli rzeczywiście Kukizowi nie udałoby się wprowadzić swoich posłów do Sejmu, albo osiągnąć bardzo niski wynik, to będzie to niestety roztrwonienie takiego kapitału politycznego, który Kukiz w pewnym momencie posiadał i które można było przekuć na coś pozytywnego. Ale też Kukiz pod swoimi skrzydłami z kolei zjednoczył bardzo różne politycznie środowiska i myślę, że właśnie ta niespójność wewnętrzna, która cechuje też koalicję obywatelską, spowodowała odpływ głosów od Kukiza.
Panie doktorze, koalicja europejska, koalicja stworzona, nie ukrywajmy, na wybory do Europarlamentu. Zasadniczy rys programowy tego ugrupowania to nie dla Prawa i Sprawiedliwości zrobić wszystko, aby doprowadzić do jak najsłabszego wyniku Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj już wiemy, że Koalicja Europejska podzieli się na różnego rodzaju frakcje w Parlamencie Europejskim. Już Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiada swoje przymierze z socjalistami w Parlamencie Europejskim. Platforma Obywatelska pozostanie we frakcji, w której do tej pory najprawdopodobniej była. No i mogą nas jeszcze czekać inne podziały. Niektórzy eksperci mówią, że nawet do 4 frakcji może pójść siła Koalicji Europejskiej, a zatem tym bardziej pokazuje nam to bardzo kruchy fundament tej tworzonej koalicji.
Koalicję Europejską ja już od wielu miesięcy nazywam koalicją nienawiści, bo ją rzeczywiście połączył tylko jeden cel, czyli właśnie odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy. Natomiast ten podział Koalicji Obywatelskiej jest naturalny, bo nie sposób połączyć w jednym tworze na długo, to znaczy na trwałe, na przykład relatywnie konserwatywnego PSL-u z ludźmi wywodzącymi się jeszcze z epoki PRL-owskiej, typu na przykład Włodzimierz Cimoszewicz. Nie sposób połączyć tak wielu poglądów na kwestie ekonomiczne, jak Polska powinna się rozwijać, czy może nawet nie tyle rozwijać, bo nie wiem, czy Polska by się tak rozwijała zupełnie pod rządami zbliżonymi do Koalicji Obywatelskiej. I to są dwie kwestie, to znaczy kwestia obyczajowości, która wydaje się największym klinem wbijającym się pomiędzy podmioty tworzące Koalicję Obywatelską. I właśnie kwestia poglądów na gospodarkę. Póki jednoczy ich nienawiść do Zjednoczonej Prawicy, to miało szansę do pewnego momentu zaistnieć. Natomiast teraz oczywiście jeszcze weźmy pod uwagę wielkiego nieobecnego tych wyborów, czyli Donalda Tuska, który na pewno będzie miał ambicje włączyć się w jakiś sposób w kwestie polityki polskiej właśnie jesienią. I tutaj oczywiście musimy dalej z rozeznaniem i z obiektywizmem spoglądać na takie włączenie się, czyli na próbę dojścia ponownego do władzy polityka, powrotu do władzy, który Polsce ani w Europie, ani w Warszawie nie przysłużył się dobrze.
Panie doktorze, swoistego rodzaju ciekawostka, także myślę i polityczna tych wyborów, to osoba pana Jacka Rostowskiego, były wicepremier polskiego rządu, były minister finansów, decyduje się startować z listy do Europarlamentu z innego kraju, z Wielkiej Brytanii i co się okazuje, ugrupowanie, z którego startuje, nie przekroczyło progu wyborczego, bo uzyskało wynik 3,4%.
Jest to rzeczywiście jego porażka, bo upadek i spadek znaczenia jest dosyć mocny, ale w polityce tego typu rzeczy i w życiu publicznym są relatywnie częste, bo Czasem z powodu pychy, czasem z powodu zwykłego przypadku, czasem z powodu jakichś jeszcze innych kalkulacji, o których możemy nawet nie wiedzieć. Ludzie decydują się na kandydowanie z tego innego ugrupowania. Pamiętajmy, że pan Rostowski ma też obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy oczywiście o wielkich problemach, jakie Wielka Brytania ma obecnie w związku z Brexitem. Także ani nie ma kogo, myślę, żałować, ani nie ma co tutaj w kwestii pana Rostowskiego nawet dłuższej uwagi zatrzymywać na nim.
I jeszcze jedno zagadnienie. Na ile te wybory do Europarlamentu są elementem dość istotnej i ważnej batalii przed jesiennymi wyborami do naszego parlamentu?
Te wybory są niesłychanie istotne. Jeśli zaczynamy od koalicji obywatelskiej, to właśnie tutaj mamy kwestię Donalda Tuska. Mamy sprawę Grzegorza Schetyny. Jeśli koalicja obywatelska przegrałaby 1%, 2%, być może Grzegorz Schetyna by się utrzymał. Natomiast przy tak rażącej porażce prawdopodobnie Donald Tusk będzie chciał jednak chwycić ponownie wodzę całej tej kompanii i spróbować stworzyć coś nowego. Ale widzimy właśnie, że przy takiej dużej porażce też kwestia rozbicia koalicji europejskiej jest właściwie przesądzona, ponieważ nie są w stanie dotrzymać w takim kształcie do wyborów sejmowych. Jeśli chodzi zaś o Zjednoczoną Prawicę, to mamy po pierwsze bardzo pozytywny trend mobilizacji ludzi, którzy dotychczas nie chodzili do wyborów, ponieważ mogło im nie zależeć, mogli nie widzieć swojego kandydata, mogli też sądzić, że ich głos niewiele zmieni. Tutaj
co więcej, się, także myślę, panie doktorze, chociażby pokazują na to wyniki. Jeszcze nigdy do tej pory nie zdarzyło się, że partie właśnie narodowe, partie Zjednoczonej Prawicy otrzymywały na drugi dzień więcej głosów tych spływających od osób głosujących po południu czy też wieczorem, bo to zazwyczaj był elektorat Platformy Obywatelskiej, innych ugrupowań bardziej liberalnych. W tych wyborach ten mechanizm został jakby zamieniony.
To prawda i to jest rzeczywiście też pozytywny trend, że już nie ma jakiegoś takiego jasnego podziału, że jakaś grupa społeczna głosuje na przykład na Zjednoczoną Prawicę. Mamy tutaj cały przekrój. Udało się Zjednoczonej Prawicy właśnie połączyć swoją ofertą programową, ale też swoją wiarygodnością. Cały przekrój społeczeństwa polskiego i tutaj jest bardzo ciekawa politologicznie i istotna z kolei dla racji stanu, dla nas wszystkich jako Polaków, kwestia, że rzeczywiście pojawił się taki podmiot, czyli Zjednoczona Prawica, PiS, Porozumienie i Solidarna Polska. Pojawił się podmiot dający rzeczywiście ofertę taką, którą Polacy chcieli otrzymać. I zarówno wynik doskonały Zjednoczonej Prawicy, jak i bardzo wysoka frekwencja właśnie świadczą o tym, że w końcu taki podmiot się pojawił.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za te komentarze. Będziemy na pewno powracać do tych pewnych reperkusji wyborów do Europarlamentu w naszych rozmowach, bo czeka nas rekonstrukcja rządu. Zbliżają się także wybory nasze październikowe do naszego parlamentu, a zatem będzie to gorący czas, który przed nami. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Grzegorzem Piątkowskim, politologiem.